Witam Was ponownie bardzo serdecznie. Witamy Panią Ewę Trojan, Pana Piotra. Państwo łączą się z Mińska Mazowieckiego, będą mówić o nałogu, a drodze wychodzenia, a drodze do Pana Boga. I przekazuję głos Pani Ewie, która prosiła, żeby przedstawić się jako trzeźwiejącą alkoholiczkę.
Witam wszystkich. Uznaję się za trzeźwiejącą alkoholiczkę, pomimo że abstynencję zachowuję już od ponad 6 lat. W październiku bieżącego roku, jeżeli dożyję, jeżeli taka będzie wola Boża, będę obchodziła 7. rocznicę, czyli w myśl tego, jak jest to obchodzone we wspólnocie anonimów alkoholików, zgaszę 7. świeczkę. Będą to moje prawdziwe 7. urodziny. Zaczęłam mówić o tym, że nie rodzimy się alkoholikami. Alkoholik nam, dorosłym, kojarzy się najczęściej z osobą będącą poza ramami społeczeństwa, taką, do której nikt się nie chce zbliżyć. Ale przecież taki ten człowiek się nie urodził, nie od razu taki był. Jak do tego doszło? Jak to się stało? Najczęściej źródłem podstaw alkoholizmu leżą rany zadane nam gdzieś w dzieciństwie. Tak było w moim przypadku. Tak po trosze było w przypadku mojego męża, ale ja skupię się na sobie. Otóż alkoholizm, choroba, bo jest to choroba podstępna, okrutna, postępująca i niestety śmiertelna. Zaczyna się niewinnie, zaczyna się, w ogóle alkoholizm jako choroba podzielony jest na fazy. Pierwsza faza, najmniej niewinna, taka faza, przez którą w zasadzie każdy dorosły człowiek przeszedł, faza picia towarzyskiego, czyli okolicznościowego. Jak sama nazwa mówi, spontanicznie szampan, kieliszek wina i tyle. Tylko, że niektórzy z nas, ci, którzy mają problemy z odreagowaniem, problemy z osobowością, zauważają, że po tym jednym kieliszku szampana mają łatwiejsze kontakty w nawiązywaniu z nowych znajomości, łatwiej im się rozmawia, są elokwentni, zostają się duszą towarzystwa. Inni zauważają, że po tym kieliszku szampana czy wina zrobiło mi się naprawdę fajnie, problemy poszły gdzieś na bok i zaczynają sytuację powtarzać. Zaczynają, mało tego, że zaczynają szukać okazji do napicia się, to zaczynają po cichu pić w samotności. No i rzeczywiście ta ulga na początku przychodzi, jest bardzo duża, można łatwiej zasnąć. Problemy poszły, przez telefon bardzo łatwo się rozmawia. Te pierwsze dwie fazy, faza picia towarzyskiego i faza ostrzegawcza, są to fazy, które nie wymagają jeszcze leczenia terapeutycznego. Są to fazy, na których w zasadzie można się zatrzymać. Gros z dorosłych ludzi zatrzymało się na fazie picia towarzyskiego, okolicznościowego. Natomiast w momencie, kiedy alkohol staje się już takim nieodłącznym członkiem życia, kiedy pojawiają się nasze wyrzuty sumienia, że coś tu chyba jest nie tak, ale nie, alkoholizm jest mimo wszystko chorobą zakłamania. Kiedy nasi najbliżsi zaczynają nam lekko podpowiadać, że chyba troszkę za dużo tego jest, kiedy pojawiają się pierwsze zaniedbania w życiu rodzinnym i w pracy, jest to już faza krytyczna. Tutaj w wyjściu pomóc może tylko terapeuta, bądź też terapia zamknięta. I ostatnia faza to ta faza najgorsza. Ta faza, która jest, polega na całkowitej koncentracji życia wokół picia, na oszukiwaniu siebie, oszukiwaniu najbliższych. W tym momencie alkoholik nie jest już zdolny do pracy, traci rodzinę, dom, najczęściej ląduje na ulicy, a jeżeli nawet nie zapije się, czyli bezpośrednio nie umrze pod wpływem przedawkowania alkoholu, to umrze z innego powodu. Stanie się ofiarą wypadku komunikacyjnego, bądź też zajdzie na zawał, wylew, bądź też w wyniku pomieszania alkoholu z lekami. Niestety jest to choroba śmiertelna. Ja mam to szczęście, to wielkie szczęście, że mimo wszystko mi się udało. Ja teraz opowiem troszkę o sobie, jak w ogóle do tego doszło. Urodziłam się w tradycyjnej polskiej rodzinie, rodzinie katolickiej. W rodzinie, w której obrazy wisiały na ścianach, krzyże nad drzwiami, a płatek był w Wigilię, święconka w Wielkanoc. Ale w moim domu rodzinnym nie było, czegoś nie było, nie było Boga, nie było przede wszystkim miłości. Urodziłam się pod koniec lat 60. Znacznie później, od początku wiedziałam, że coś jest nie tak ze mną, z moją rodziną, przede wszystkim ze mną. Obarczałam siebie winą za to, gdyż w wieku 3 lat przeszłam poważną operację lewego oka. Wyglądałam ciut inaczej niż rówieśnicy. Znacznie później, gdzieś tam w okolicy 11 lat dowiedziałam się, że byłam przyczyną, moje pojawienie się na świecie było przyczyną zawarcia związku małżeńskiego moich rodziców. Więc no chyba rzeczywiście byłam tym dzieckiem nie tak bardzo upragnionym, nie tak bardzo chcianym. I właśnie ta moja inność fizyczna i brak miłości ze strony rodziców, rodzice oddali mnie dziadkom w zasadzie na wychowanie, oboje zajęci byli pracą, zarabianiem. To, że przebywałam z dziadkami, z których tylko jedno po trosze miało czas dla mnie, a był to dziadziuś, a drugie zajmowało się wyłącznie obowiązkami domowymi, nie okazywało mi uczuć. Rodzice zresztą też nie mieli czasu. Wręcz wielokrotnie odnosiłam wrażenie, że się mnie po prostu wstydzą. Niekochana, wyobcowana, wyśmiewana przez rówieśników za swoją inność. Tak sobie dorastałam w domu, w którym oczywiście królował nie tylko pieniądz na pierwszym miejscu, nie tylko to, co powiedzą inni, ale królował alkohol, gdyż były to zupełnie inne czasy, kiedy życie towarzyskie toczyło się bardzo bujnie i wszystkie spotkania zakrapione były alkoholem, więc nie było mi to coś obcego, było dla mnie naturalnym elementem życia. Znacznie później, jako osoba już uzależniona w trakcie swojej terapii, uświadomiłam sobie, że moi dziadkowie, którzy mnie wychowywali, również byli alkoholikami. Z bólem serca to stwierdzam, ale tak było naprawdę, również brat mojej mamy. Także ten alkohol był obecny w moim życiu, tylko nigdy nie przypuszczałam, że spotka to również mnie. Powiem teraz troszkę o moim stosunku do wiary. Szukałam Boga. Szukałam Boga właśnie dlatego, że byłam inna. Wydawało mi się, że jestem niekochana, odrzucona przez wszystkich. Szukałam Boga w kościele na własną rękę, bo z domu nie wyniosłam tego obrazu Boga jako dobrego ojca. Szukałam, usiłowałam przeczytać Pismo Święte, Nowy Testament po raz pierwszy w 8 klasie szkoły podstawowej, potem również w liceum, ale jakoś tak brakowało mi, że tak powiem, przewodnictwa duchowego, nie udało się. Za to w moim życiu pojawił się mężczyzna, pierwszy mężczyzna, i przez bardzo długi okres życia najważniejszy mój przyszły mąż. Bardzo szybkie małżeństwo, w wieku 19 lat byłam już mężatką. Dwójka młodych, niedojrzałych ludzi. Przyczyną była oczywiście nieplanowana ciąża. To miało bardzo istotne znaczenie w moim dalszym życiu. Związek na początku, jeszcze do niedawna uważałam go za niepotrzebne, zbędne, a jednak efektem tego, to jest właśnie poświadczenie tego, że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Efektem tego związku są dwie wspaniałe, dorosłe córki, dwoje wnucząt, które w tej chwili posiadam, od których uczę się wielu rzeczy. Właśnie od wnucząt. O tym powiem później. I otóż małżeństwo, jak mówię, na początku dwójka niedojrzałych emocjonalnie ludzi, każde z zupełnie innymi oczekiwaniami, plus towarzystwo, środowisko wokół, alkohol lejący się wszędzie strumieniami. I jeszcze czynnik dodatkowy, zmiana pracy, zupełnie przekierowanie na pracę zupełnie niepasującą do mojej osobowości, do mojego charakteru. Praca ekspedientki w sklepie nocnym, w którym alkohol również, zwłaszcza na nocnych zmianach, lał się strumieniami. Dopełniło całokształtu. Przebywałam ciągle w otoczeniu osób pijących. Mnie też zaczęło przynosić ulgę popijanie. Zaczęło się od jednego piwa dziennie. Małżeństwo rozpadało się w każdą stronę, pomimo że byłam wierzącą, praktykującą katoliczką. Teraz z perspektywy czasu patrzę, że było to zupełnie coś innego niż to, co łączy mnie w tej chwili z Kościołem, z wiarą. Małżeństwo sypało się z każdej strony, mąż awansował, ja spadałam za to w hierarchii społecznej coraz niżej. Coraz bardziej się użalałam i coraz więcej piłam. W 2008 roku, wyrabiając sobie pierwszy sztywny dowód w Urzędzie Miasta, przeczytałam ulotkę anonimowych alkoholików. Było tam 6 punktów opisujących tak zwane objawy osiowe alkoholizmu. I ze zdziwieniem stwierdziłam, że jejku, ja mam je wszystkie, całe 6. Wróciłam do domu, przysiadłam do internetu i w myśl tego, co wyczytałam, no to ja się kwalifikuję tylko na terapię. Oczywiście informacją podzieliłam się z moim małżonkiem. Oświadczył, że no chyba upadłam na głowę, bo chcę mu karierę zniszczyć i na żaden odwyk absolutnie nie pójdę. Niestety życie napisało inny scenariusz. Mój alkoholizm zbliżał się już do fazy krytycznej. Pojawiło się zwolnienia z pracy. Zresztą kierownik zaczął się dopatrywać, że co poniedziałek to ja jestem ledwo żywa. A tak na co dzień po powrocie z pracy pierwszy krok kierowałam do sklepu. 3 piwa, jedno wypijane w przeciągu minuty, kolejne przez najbliższe 2-3 godziny. Wydawało mi się, że funkcjonuje normalnie. Ubrana, umalowana, dom błyszczący, dzieci błyszczące, mąż wychodzący do pracy, na pozór wspaniała, normalna rodzina. Natomiast w domu działo się coś zupełnie innego. Ja w jednym pokoju, mąż w drugim pokoju, każdy otoczony baterią swojego alkoholu. Na szczęście córki były już na tyle duże, że potrafiły się zatroszczyć o siebie same. Jedna była na drugim roku studiów, druga w drugiej klasie liceum. I w tym momencie mój świat się zawalił. Wylądowałam w wyniku drobnego wypadku w szpitalu w Siedlcach na neurologii. I był to pierwszy moment, kiedy przez 3 dni mój organizm nie dostał dawki alkoholu. Dostałam najzwyklejszej pod słońcem deliry. Nie wiedziałam w ogóle, że na tym to polega. Niesamowite o mamę, w wyniku których usiłowałam wyskoczyć z trzeciego czy czwartego, nie pamiętam w tej chwili, piętra szpitala. Doktor rodzinna po wyjściu z szpitala w Siedlcach wystawiła mi skierowanie na odwyk. Jeszcze odwlekałam, jeszcze próbowałam, kombinowałam. Zresztą mój mąż nadal się nie zgadzał, było to już niespełna rok później, w 2009 roku. Ale w maju 2009 roku postawiłam na swoim, udałam się na odwyk. Wydawało mi się, że może nauczył mnie pić kontrolowanie, na tym w ogóle polegało moje myślenie na tym etapie, że ja jeszcze wrócę do tej fazy, że zresztą nie tylko ja, mój mąż również tak twierdził. Po wyjściu z odwyku 2 miesiące szarpaniny ze sobą i z mężem, ponieważ mąż nadal pozostawał czynnym alkoholikiem. Ja usiłowałam nie pić. Doszło jeszcze informacja, że mąż ma stałą partnerkę. Opuściłam rodzinny dom, zostawiając, uzgodniwszy to z córkami, że ja nie mogę tutaj zostać. Inaczej wrócę do czynnego picia. Zresztą już ukradkiem przed wszystkimi pojawiło się piwo w domu. Na razie po jednym, ale skończyło się to wiadomo jak. Znowu ruszyłam w ciąg. Powtórzyło się. Nie, zresztą wyprowadziłam się z domu. Bardzo szybko związałam się z innym mężczyzną, trzeźwiejącym alkoholikiem i zafundowałam sobie 4 lata piekła. Wtedy na tamtym etapie wydawało mi się, że jeszcze próbuję to kontrolować, że jeszcze będzie dobrze. Utrata pracy, samobójstwo partnera pod wpływem alkoholu, kolejne 1,5 roku traumy. Kolejny odwyk. Na szczęście na mojej drodze pojawiało się coś takiego jak szpitale psychiatryczne, gdzie jeździłam na najzwyklejszy detoks, czyli odtrucie. Doprowadzałam się do stanu, kiedy nie potrafiłam już wyjść z tego sama zaprzestać picia. Konieczne było odtrucie pod nadzorem lekarza, więc trafiłam do psychiatryków. W czerwcu 2014 roku, przebywając w szpitalu na Nowowiejskiej w Warszawie, wysłuchałam czegoś, co w języku A nazywa się spikerka, a tłumacząc to na inny język, świadectwa kobiety. Opowiadała o swojej drodze do trzeźwości i opowiadała bardzo dużo o Bogu. Nie dość, że usłyszałam drogę taką samą jak moja, takie same przeżycia traumatyczne związane z mężczyznami. Bardzo dużo mówiła o Bogu i po tym po zakończeniu spikerki podeszłam do owej pani, bardzo znanej w kręgach warszawskich, i zapytałam: Tereska, słuchaj, wiesz co, ja to jestem wierząca, tylko ja coś robię nie tak. Powiedz mi, jak ja mam w ogóle modlić? A ona z takim naprawdę pokornym uśmiechem: dziewczyno, na kolanka codziennie rano i wieczorem i dziękuj przede wszystkim. Przede wszystkim dziękuj, a potem możesz poprosić, ale przede wszystkim dziękuj. I ja zaczęłam to robić. Jeszcze w tym samym roku w listopadzie, w wyniku kolejnego zapicia, ale już robiąc to, o czym powiedziała mi Teresa, wylądowałam na drugim w swoim życiu odwyku, drugim i ostatnim, mam nadzieję, że tak zostanie do końca moich dni. I zaczęła się, naprawdę w tym momencie zaczęła się moja relacja z Bogiem, moje poszukiwanie Boga. Zaczęło się od uczestnictwa w meetingach, gdzie Bóg, o Bogu mówiło się mało, ale jednak mówiło się. Ja zaczęłam szukać, zaczęłam czytać książki polecane przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, a one w efekcie doprowadziły mnie do czytania, do studiowania Pisma Świętego. Od tamtej pory, od momentu wyjścia w ogóle z odwyku, zapiłam jeszcze dwukrotnie. Wiązało się to z niezachowaniem przeze mnie zasad wpajanych na terapii. W pierwszym przypadku było to przebywanie wśród osób spożywających alkohol. Skończyło się na 3-tygodniowym ciągu, z którego ledwo wyszłam, ale jak wyszłam, to jest bardzo ważne. Po 3 tygodniach picia, kiedy nie miałam siły ani dalej żyć, ale nie umiałam tego zaprzestać, padłam na kolana. Moja dusza błagała: Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś. Ja nie mogę tak dalej żyć. Boże, pragnę Cię, Boże, ja pragnę żyć normalnie, tak jak inni ludzie. Nie wiem, jak to się stało. Nie pamiętałam słów żadnej modlitwy, ale klęczałam tak ładnych parę minut i po prostu moja dusza, moje serce błagało: Boże, pomóż. Z tyłu głowy ja do dziś mam to uczucie, przebiegła myśl: przecież masz wspólnotę, dlaczego do nich nie pójdziesz? I zaczęło się. Ja od tego momentu uwierzyłam, że wspólnota mi pomoże. I mój dzień zaczynać się od modlitwy o pogodę ducha, kończyć na liście wdzięczności. Na początku było mi strasznie ciężko znajdować te wdzięczności, a potem okazało się, że ja mogę dziękować za wszystko. Za każdy uśmiech, za każdą rozmowę, za dzieci. Zaczęło się zupełnie inne życie. Fakt, zdarzyło mi się jeszcze raz po 2 miesiącach, że tak powiem, ogoniasty przyciągnął mnie do siebie butelkami alkoholu stojącymi w pokoju u dzieci. Dosłownie weszłam tylko do pokoju, tylko podlać kwiaty. Mimo woli sięgnęłam, napiłam się. Ciąg trwał 6 dni, ale to był ostatni ciąg w moim życiu. I zaczęło się naprawdę 14 października 2015 roku, zaczęło się moje nowe życie. Seria niesamowitych cudów. Poznawania ludzi, którzy coraz bardziej doprowadzali mnie do wiary, do takiej wreszcie prawdziwej spowiedzi życia, do powrotu do Boga, do życia tym, co przynosi każdy dzień, to, co jest najważniejsze we wspólnocie anonimowych alkoholików, a to, co również nakazuje Biblia. Nie troszczyć się o jutro, nie myśleć o wczoraj. Ja mam to pamiętać, ale nie rozpamiętywać. Żyć tym, co przynosi dzisiaj. Tematem spotkania jest w ogóle, formułując w ogóle temat, chciałam pokazać, że w moim przypadku choroba, okrutna, podstępna choroba, która zbiera ogromne żniwo, może stać się czymś najpiękniejszym. Ja na tym etapie swojego życia, zresztą od paru lat już tak jest, jestem wdzięczna Bogu właśnie za tę chorobę, a nie inną. Bo ta choroba dała mi możliwość rozwoju osobowego. Mało tego, nauczyła mnie, że ja naprawdę nie muszę się troszczyć o nie wiadomo jak o swoją przyszłość, że ja dostaję na dzisiaj tylko tyle, ile jest mi niezbędne. Ja nie muszę jeździć najlepszym samochodem, nie muszę mieć najlepszego zegarka na ręku. Wystarczą mi wokół mnie ludzie, którzy są tak samo pozytywnie nastawieni do życia jak ja. No, wspólnota i moja wiara nauczyła mnie otaczania się takimi właśnie ludźmi. Mało tego, nauczyła mnie wybaczania. Jest coś takiego jak program 12 kroków anonimowych alkoholików. Ten program przepracowałam ze sponsorką, zakończyłam go ponad 2 lata temu. Otworzyły się w moim życiu zupełnie inne etapy. Ja nauczyłam się wybaczać. Wydawało mi się, że są historie z mojej przeszłości, których nigdy nie wybaczę. Okazało się, że umiem wybaczać. Najtrudniejszym etapem było wybaczenie samej sobie za krzywdy, które czyniłam swoim dzieciom. To, że wydawało mi się, że one są takie duże, tak sobie wspaniale radzą, że ja jestem do niczego niepotrzebna. A ja tak naprawdę okradłam je ze swojego uśmiechu i ze swojej obecności w ich dorastaniu. Nie tak dawno przeprowadziłam bardzo poważną rozmowę ze swoją córką. Oświadczyłam: mamo, ja ci nie umiem wybaczyć tego twojego ostatniego zapicia. Moja córka była wtedy w 3. miesiącu ciąży moją wnusią Weroniką. Rozmowa przebiegła w tak ciepłej atmosferze. Mówię: Gosiu, mi też jest ciężko z tamtego powodu, że ja wtedy zapiłam. Ja naprawdę nie wiem, jak to się stało, ale ja czasu nie cofnę. Dzięki temu, że ja wtedy zapiłam, teraz jestem takim człowiekiem. Do tego mnie tamta sytuacja doprowadziła, że w domu wraz z Piotrem nie mamy ani grama alkoholu. Omijam sytuacje, okoliczności, gdzie się pije. Nie, alkohol jest dla wszystkich wokół nas, ale nie dla nas. Kiedyś istniało coś takiego, że w tym okresie mojego picia ja nie mogłam rozpocząć dnia, nie wypijawszy pół piwa. Ja potrafiłam wypić pół piwa i jechać do pracy samochodem. W tym momencie ja dziękuję Bogu, że ja wtedy nie spowodowałam żadnego wypadku. Teraz wychodzę z założenia, że alkohol jest dla wszystkich, ale nie dla mnie. Po prostu mam swoistą alergię na alkohol. Mało tego, nie ukrywam swojej choroby, dzielę się swoim doświadczeniem, swoją możliwością dawania nadziei innym, bo tak naprawdę wśród wszystkich ludzi, z którymi się spotykam, z którymi o tym rozmawiam, wszyscy w rodzinach mają osoby cierpiące na alkoholizm. A ja tak naprawdę, gdybym mogła, usłyszałam taki cytat od koleżanki, od swojej dobrej przyjaciółki z Warszawy, że gdyby mogła, to nosiłaby na czole opaskę, że jest trzeźwiejącą alkoholiczką. Ja na tym etapie swojego życia chciałabym właśnie przekazać wszystkim, że to, że ktoś jest alkoholikiem, to nie znaczy, że już jest skończona. Że jeżeli tylko zapragnie, to ta wiodąca 45 centymetrów droga z głowy do serca jest do pokonania, jest możliwa do pokonania dzięki łasce Boga. Tylko wystarczy o nią poprosić. W wielu utworach usłyszałam, w wielu utworach na YouTubie usłyszałam polskich wykonawców, zwłaszcza takich, którzy również się nawrócili. Usłyszałam tą chęć, to samo, co ja chcę przekazać, chęć dzielenia się tą radością, tej odbudowy siebie, odnalezienia przede wszystkim siebie. Bo ja teraz wychodzę z założenia, że ja jako kobieta dojrzałam dopiero w wieku około 50 lat, kiedy na trwałe przestałam pić. Teraz jestem wreszcie sobą, wiem, czego ja od życia chcę. Nie potrafię, nie muszę tego wymuszać. Ja po prostu mówię o tym. W moim życiu wydarzyło się naprawdę mnóstwo niesamowitych, dobrych rzeczy. Włącznie z, no nie mogę powiedzieć rzecz o tym panu, który siedzi tutaj obok mnie. Z Piotrem jesteśmy małżeństwem od 4 lat. Poznaliśmy się w momencie, kiedy ja miałam 1,5 roku trzeźwego życia ze sobą. Piotr pół roku. I tak się złożyło, że dla nas obojga niemożliwe, czyli związek dwojga alkoholików, trzeźwiejących alkoholików, podkreślam, stał się najwspanialszą rzeczą pod słońcem. To, że klękamy razem, że uczestniczymy razem we mszy świętej, że mamy takie same lektury. Przede wszystkim to, że jesteśmy małżeństwem które się nie kłóci, które się nie spiera. Siadamy i rozmawiamy, nad naszym gniewem nie zachodzi słońce. Bo nie ma takiego dnia, żeby się skończył naprawdę, nie wiem. Za to wszystko jestem wdzięczna Panu Bogu, że postawił na mojej drodze takich ludzi, którzy mnie do tego doprowadzili, którzy pokazali mi, jak można zmienić siebie, jak można dorosnąć nawet w takim wieku, jak prawie 50 lat. I jak dzielić się tą radością z nowego, trzeźwego życia z innymi. I na tym chyba zakończę. Dziękuję Ci Boże, że napisałam sobie karteczkę. Dziękuję Ci Boże to dzisiaj w nocy za to, że dostałam taką chorobę, która kosztowała mnie i moją rodzinę wiele cierpienia, ale doprowadziła mnie do Ciebie. Chorobę, z którą jeśli zastosują się do wskazań wyniesionych z terapii programu AA, nauczyłam się żyć i doceniać radość każdego dnia, dzisiejszego dnia. Nawet to, że te zakłócenia na początku spotkania nie były w stanie wytrącić mnie z równowagi. Rzeczywiście wiedziałam, że chciałam się podzielić tą swoją radością. Mało tego, chciałam powiedzieć jeszcze o jednej sytuacji. O tym, jak zmieniło się moje życie. Otóż 2 stycznia z tego świata odeszła moja mama. Odeszła po długiej i ciężkiej, bardzo męczącej chorobie nowotwór. Odeszła w obecności mojej i siostry. I to jest pierwsza śmierć w rodzinie, której ja nie opłakiwałam. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale ja byłam pogodzona. I przede wszystkim pogodzona z tym, bo wiedziałam, dokąd odeszła moja mama. W momencie, kiedy znajomi wydzwaniali i pytali, jak się trzymam, to ja mówiłam, że normalnie, bo dla mnie w tym momencie odejście mojej mamy było powodem nie do rozpaczy, tylko powodem do radości, bo moja mama odeszła do niebieskiej ojczyzny. Natomiast wszystkie pozostałe wcześniejsze odejścia mojego taty 17 lat temu, czy dziadków, to była rozpacz do Boga, dlaczego, dlaczego, dlaczego. A tutaj przyszło w pogodzeniu, po prostu w takiej wewnętrznej zgodzie, to, że moja mama odchodzi, ale odchodzi do lepszego, odchodzi do niebieskiego Ojca. I tyle. I dziękuję wszystkim za wysłuchanie. I jeżeli są pytania, to jestem gotowa do udzielenia odpowiedzi.
Dziękuję Pani bardzo. W zasadzie na czacie pytania się nie pojawiły jeszcze, także zachęcam do zadawania pytania głośno. Ja zacznę od takiego pytania, o którym w zasadzie już rozmawiałyśmy przed konferencją. Chodziło o pomaganie osobom uzależnionym. Do jakiego stopnia tak pomagać, maskować, do jakiego nie? Bo Pani mi wtedy mówiła, że żeby zostawić tą swoją nędzą.
Tak, mówiliśmy oboje z Piotrem o tak zwanej twardej miłości. Ja opowiem to na własnym przykładzie. Moje córki nie pomagały mi w ukrywaniu mojego alkoholizmu. Wręcz no nie spotykało się to, ten najgorszy etap, kiedy znowu mieszkałam tutaj w 2014 roku. Kontrolowały mi torebki przy wejściu do domu. W momencie, kiedy wylądowałam, mało tego, nasłały na mnie panie z opieki społecznej. Ja wtedy utrzymywałam się z prac dorywczych. Nie miałam stałego źródła do utrzymania. Zresztą to była taka huśtawka. Miesiąc nocnej pracy, 2 miesiące szwendania się gdzieś tam w nieciekawych miejscach i picia, i znowu dochodziłam do siebie. Ale no, moje córki kontrolowały mi torby przy wejściu do domu. Oczywiście zawsze jakimś tam sposobem znajdowałam tysiące sposobów, żeby ten alkohol przemycić, nie powiem już jakich. Moje córki bardzo piętnowały moją chorobę. Mało tego, kiedy wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym, dotarły do mnie wieści poprzez znajomych, że próbują mnie ubezwłasnowolnić. Wtedy byłam na nie wściekła, a w tej chwili to jestem im za to bardzo wdzięczna. Ja jestem zdania, że w stosunku do osób nadużywających, uzależnionych, należy stosować tak zwaną zasadę twardej miłości. Napiłeś się, zrobiłeś bałagan, wyleciałeś z pracy, to jest twój problem. radź sobie z tym sam.
Mogę tak powiedzieć.
Tutaj Piotr chce coś dodać.
Ja chciałbym tylko uzupełnić wypowiedź Ewy. Twarda miłość. Znam takie przypadki, że matka syna z domu wyrzuca na ulicę. Serce jej krwawi, ale w tym momencie ona mu pomaga tylko. Bo pomaganie, tak jak niektórzy członkowie rodzin, żony, mężowie, czy tam bracia, siostry, pomaganie tam w ukrywaniu no, różnych spraw, które ten ktoś zrobił pod wpływem alkoholu, to jest jeszcze pogrążanie tego człowieka. Dziękuję.
Pojawiło się pytanie na czacie. Co by pani powiedziała osobom młodym czy starszym, które do dziś cierpią z powodu bycia dorosłym dzieckiem alkoholika?
Cóż, zalecałabym terapię DDA. Spotkałam się z osobami uzależnionymi, które przedstawiają się również jako współuzależnione, jako dorosłe dzieci alkoholika. Ja jestem akurat wnuczką alkoholików i wiem, że to piętno jest ogromne. Tutaj polecam pracę pod okiem terapeuty. Tutaj Piotr jeszcze chce coś
powiedzieć, że spotkania DDA zakroczyły.
Tak, tutaj Piotr poleca spotkania DDA w zakroczeniu.
U ojców kapucynów.
U ojców kapucynów, tak. Naprawdę przejście terapii otwiera nowe horyzonty. Tak samo jak terapia dla Anon. Jest naprawdę bardzo pomocna, bo my alkoholicy w momencie, kiedy rzeczywiście wrócimy do życia, my usiłujemy się dzięki wspólnocie, zmieniamy się. Natomiast osoba współuzależniona nie ma takiej możliwości pracy terapeutycznej, dlatego no wskazane jest, żeby popracować pod okiem psychologa bądź też we wspólnocie DDA z innymi osobami, które mają takie same doświadczenia, a naprawdę wymiana doświadczeń, coś co dzieje się we wspólnocie jest najwspanialszą rzeczą, jaka może istnieć. Dorosłym dzieckiem. To było. Dobrze.
Dziękujemy. Czy jeszcze jakieś pytania? A czy Państwo też jako terapeuci uczestniczą teraz w takich spotkaniach? Czy mają Państwo pod swoją opieką takie osoby uzależnione?
To znaczy we wspólnocie, a nie, żadne z nas nie jest terapeutą. Moim marzeniem jest akurat skończyć kurs instruktora terapii uzależnień, ale to tak sobie odkładam jeszcze na przyszłość. Nie, my z ramienia mamy coś w ogóle we wspólnocie. Jeżeli przychodzi ktoś nowy, po prostu wybiera sobie kogoś ze starszych stażem, kogoś, osobę, która ma dłuższy staż w abstynencji. Najlepiej, żeby była już po programie 12 kroków, jako opiekuna. I w tym momencie stajemy się kimś w rodzaju przewodnika duchowego. To tyle. No mamy... Naprowadzamy, mówimy, polega to na spotykaniu się indywidualnie, pozamitingowo i rozmawianiu o sytuacjach trudnych. To jest nasza gotowość na telefon powiedzmy o 12 w nocy i wysłuchaniu, bo ktoś ma już odkręconą butelkę, ale jeszcze się nie napił. I my w tym momencie jesteśmy w stanie pomóc, nawet wsiąść w samochód, jechać, żeby ta osoba się, żeby przekonać, żeby jednak tego nie robiła. Mało tego, nasz dom to jest domem otwartym, domem wspólnotowym, zwłaszcza w lato, kiedy na podwórku można posiedzieć, jest bardzo wesoło. Nie robimy grilli, tylko po prostu stół, ławeczki i odbywają się małe meetingi. Ogólnie prowadzimy dom otwarty dla osób, które mają problem z alkoholem, które próbują z tego wyjść, bądź też wyszły, no to tutaj indywidualnie odbywają się rocznice, oczywiście bezalkoholowe, rocznice z ciastem i paluszkami.
Jest taka u nas zasada, że oddaj to, co dostałeś za darmo.
Tak.
Taka. Bardzo piękna zasada.
Jest. Czy można dostać kontakt do Państwa?
Oczywiście.
Pani Kasiu, Pani ma mój numer, ja nie wiem, Edyta z Warszawy.
Tak, może, czy Edytko, bardziej e-mail czy telefon? Pewnie e-mail,
może
prawda?
Telefon albo e-mail.
Telefon, tak?
Może Pani podać mój numer.
Tak, to ja podam Edycie w takim razie już wiadomości prywatnej.
Dobrze, super.
Zachęcam do zadawania pytań. Tutaj jeszcze jedna osoba pisze, od jakichś 8 lat błąkam się po różnych miejscach odwykowych i zawsze z nich uciekam, ponieważ panują tam za trudne dla mnie warunki i niedobra atmosfera. Czy znacie Państwo jakieś naprawdę dobre miejsce, gdzie odbywa się profesjonalna, zamknięta terapia alkoholowa dla osób z zaawansowaną chorobą alkoholową?
Piotr chce udzielić odpowiedzi, polecić miejsce, gdzie sam był.
Nie, ja powiem, tak odpowiem. Po różnych miejscach odwykowych. Pierwsza sprawa, podstawowa. Jeżeli kogoś stać, może pójść na prywatną. A z drugiej strony powiem tak dość brutalnie. To nie jest biuro turystyczne, że będę mówił, gdzie jest lepiej, gdzie gorzej. Ja byłem na przykład w najostrzejszym ośrodku w Polsce i sobie bardzo chwalę to. W żadnym ośrodku nie ma łatwych warunków, bo to nie na tym polega, że ma być łatwo. Bo to na pewno nie będzie nigdy lekko. Tylko trzeba naprawdę zapragnąć, że chce się być trzeźwy. Tak mogę odpowiedzieć. Na pewno nie polecę żadnego, mogę polecić swój. Czarny Bór koło Wałbrzycha. Już nazwa jest kusząca. Dziękuję.
Ktoś jeszcze ma ochotę, znaczy ma jakieś pytanie na myśli, chciałby skonsultować, podzielić się wątpliwościami? Pojawiło się pytanie, mam pytanie dotyczące córek. Teraz mi uciekło to pytanie chwilowo. Zaraz coś mi się tutaj gubi na czacie.
Ciężkie pytanie.
Ja może zacznę od tego ostatniego. Jak należy rozmawiać z osobą, która uważa, że nie ma problemu z alkoholem? Jak jej pomóc?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że alkoholik to jest osoba, która ostatnio dowiaduje się o tym, że jest alkoholikiem.
Zakłamuje
tak, rzeczy dla wszystkich wokół jest to już oczywiste, że osoba jest uzależniona, a ta osoba się naprawdę nie identyfikuje, bo jeszcze nie upadła tak nisko, bo jeszcze nie leżała na ulicy.
Jeszcze nie pije denaturatu.
Jeszcze nie pije denaturatu.
Ciężka.
Jeszcze, tak, bo to już jest inna historia. I tutaj może nie być, naprawdę, może być ciężko w tym przypadku. Nie wiem, jak największa ilość osób z otoczenia najbliższego po prostu powinno udzielać takich uwag, że przesadzasz. Przesadzasz, że to się nie dzieje. Nie wiem, czy porównywanie z innymi.
Czy mogę zadać już następne pytanie, czy jeszcze tak? Pojawiło się to wcześniejsze pytanie odnośnie do córek. o relacje z córkami. W jaki sposób pani choroba wpłynęła na relacje z nimi i czy dramatycznie przebiegał proces zdrowienia z ich punktu widzenia? Jak wpłynęło to na ich charakter?
Otóż moje dwie córy zaakceptowały moje odejście z tego domu. W momencie, kiedy powróciłam po ponad 4 latach, pierwsze opcje się ucieszyły, bo rzeczywiście w tym momencie nie piłam. No potem nie akceptowała, nie trafiło mojego picia. Mało tego, w momencie, kiedy ja zaczęłam już naprawdę swoją trzeźwą drogę w 2015 roku, obie się ode mnie wyprowadziły. Zostałam sama w tym wielkim domu, ale zaczęły po cichu, powoli mi dopingować. Objawiało się to w postaci nalotów na mamę. Wpadały, bo jakoś nie, minęło 3 miesiące, mama jeszcze nie pije, mama pracuje. Było to na początku bardzo dużym zaskoczeniem. A potem jak zobaczyły, jak to się rozwija, to zaczęły mi powoli kibicować. W momencie, kiedy minął mi pierwszy rok niepicia, czym się oczywiście tą radością się podzieliłam, że właśnie minął mi rok bez grama alkoholu, no to były gratulacje, mamo, trzymaj i tak dalej. Jeśli chodzi o relacje z dziewczynami w tej chwili, jest różnie. Jest różnie. Z jednej strony wybaczyły, dopingują temu. Z drugiej strony widzę, jak z zachwytem patrzą, jak ja się opiekuję wnukami. Ja mam wrażenie, że one nawet już we wczesnym dzieciństwie gdzieś tam tej mojej miłości nie doświadczyły, bo ja miałam problemy z jej po prostu okazywaniem. Natomiast w tej chwili jest to zupełnie inaczej. Ja się uczę po prostu coś, czego nie powiedziałam wcześniej. Miłości, takiej naturalnej, zwykłej, prostej miłości, która jest oczywista dla małego dziecka, uczę się od mojej wnuczki. To jest coś najwspanialszego, co mogło mi się przydarzyć. Tutaj Małgorzata i Monika, widząc te moje kontakty, w ogóle wnuczek ma 13, więc troszkę to inaczej to wylega, na czym innym to polega, ale jak te dzieci są we mnie zapatrzone, a rzeczywiście są, bo ja mam z wnukami w tym momencie fantastyczne relacje. Również poprawiają się moje relacje z córkami. W relacjach ze starszą córką pojawiła się duża otwartość. Nie wiem, jeszcze nie jest na pewno tak, jakby było, gdyby się w ogóle to moje picie nie pojawiło, ale ten etap, na którym jestem w tej chwili, oceniam jako dobry. Dobry, dlatego że dziewczyny często u nas bywają. Jedna podrzuca wnuki, druga jest w tym momencie na etapie remontu domu. Wpadają po porady do Piotra. Zaakceptowały Piotra przede wszystkim. Na pierwszym dniu mamy, w momencie, kiedy wzięliśmy ślub z Piotrem, stwierdziły, że mamo, on nam nie przeszkadza. Dopóki ci krzywdy nie robi, to on nam nie przeszkadza. Wiem, że go lubią. Także nie wiem, ja tłumaczyłam to Małgorzacie, tłumaczyłam to Monice. Nie jestem w stanie cofnąć przeszłości. Choroba zrobiła ze mną to, co zrobiła, ale dzięki temu ja wreszcie jestem teraz sobą. Bo w momencie, kiedy wy się pojawiłyście na świecie, na pewno nie byłam sobą, byłam cały czas pod czyimiś wpływami. Ja nigdy nie miałam własnego zdania, jak chorągiewka na wietrze. Teraz jestem sobą, potrafię mieć argumenty, żeby swoje własne zdanie obronić, a dziewczyny to szanują. To tyle.
Państwo wspomnieli, że składają Państwo świadectwo czasami. Jaki jest odzew po takich świadectwach? Czy kto przychodzi? Czy sami alkoholicy, czy ich rodziny?
Rodziny. Najczęściej przychodzą rodziny. Najczęściej przychodzą rodziny i pytają się właśnie, co zrobić. To wtedy staramy się pokierować przede wszystkim na terapię, a potem bezpośrednio po terapii. Wspólnota, jeszcze raz wspólnota. Aby przez ten pierwszy rok, bodaj pierwszy rok, bo dlaczego mówię o tym pierwszym roku, dlaczego on jest taki ważny? Alkoholizm, choroba ciała, umysłu i duszy. Ciało leczy się w zasadzie z czynnego nadużywania alkoholu, leczy się w zasadzie w ciągu tygodnia, w gorszych przypadkach do 3 tygodni, miesiąca. Umysł. Pełna sprawność neuroprzekaźników w mózgu powraca mniej więcej po roku od zaprzestania picia. I tak było u mnie, bo u mnie nastąpiła całkowita zmiana myślenia. właśnie po tym pierwszym roku abstynencji i pracy nad sobą. No a dusza, dusza, moja dusza z tych wszystkich ran będzie się leczyła do końca życia. Ja do końca życia będę pracowała nad tym, żeby ulepszać siebie, ulepszać relacje z innymi. Dążyć do doskonałości. Wiadomo, że doskonała nigdy nie będę, ale mam robić wszystko, żeby być lepszą od tej, którą byłam. I to robię. I to staram się robić. Wiadomo, że nie zawsze wychodzi, bo jestem człowiekiem, upadam. Tylko, że zupełnie inaczej podnoszę się z tych upadków w tej chwili, inaczej było kiedyś. To tyle.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Następne pytanie, jakie są objawy DDA? No myślę, że literatura tutaj obszerna jest, ale może pani zechciałaby w skrócie powiedzieć.
Oj, nie będę w tym temacie zbyt biegła. Przede wszystkim brak zaufania, obwinianie. Dzieci DDA to są dzieci, które czują się winne, które zawsze będą czuły się gorsze od swoich rówieśników. O kurczę, ale nie wiem, akurat nie posiadam w domu żadnej literatury DDA. Naprawdę nie chciałabym udzielać złych informacji, nie jestem w tym temacie ekspertem. Nie mam do czynienia z jedną dziewczynką ponad rok temu. Ja z nią porozmawiałam, bo ona została do mnie przysłana w ogóle pod kierunkiem tego, żeby ją zdiagnozować, czy jest uzależniona od alkoholu. Rzeczywiście dziewczyna lubiła sobie wypić, ale ona miała niesamowite pretensje do taty właśnie. I tu po prostu pokierowałam ją, żeby poszukała, ponieważ dziewczynka z Warszawy, żeby poszukała sobie dobrej terapii DDA w Warszawie i z tego, co wiem, to gdzieś tam się załapała i pracuje nad sobą. A nie jestem tutaj ekspertem, nie chcę, oddaję to w czyjeś inne ręce.
Ja myślę, że może księdza Kamila poprosimy, bo myślę, że może coś wiedzieć na ten temat.
O właśnie.
Tak, jeśli chodzi o dorosłe dzieci alkoholików, to co pani Ewa powiedziała, dokładnie zgadza się. To są dzieci, które po pierwsze twierdzą, że muszą zorganizować czas swoim rodzicom, żeby w jakiś sposób odwrócić ich uwagę od problemu. Po drugie, to są dzieci, które dzięki temu stają się bardzo kreatywne, potrafią, muszą samych siebie ogarnąć i jeszcze w dodatku pomóc ogarnąć rodzeństwo, jeżeli mają, no i zapewniają czas, nawet rozrywkę swoim rodzicom. Więc z tego powodu też są bardzo pracowite. Ale odbija się to na braku zaufania do drugiego człowieka, że żyją w takich trzech zasadach, które obowiązują w domu alkoholowym. Nie mów, nie czuj i nie ufaj. Czyli dziecko, to jest temat tabu, to jest nasza tajemnica, nikt nie może o tym wiedzieć, bo jak się ktoś dowie, to będzie katastrofa, a szczególnie ciebie ukaramy, prawda? Nikt nie może o tym wiedzieć, dlatego, bo robi się taką miłą fasadę, prawda? W środku jest dramat i problem, czyli dziecko jest bardzo takie napięte, strasznie zestresowane, a nie może nic powiedzieć, jest zduszone, ale od czasu do czasu następuje takie upuszczenie powietrza z balonu, kiedy raz na 2-3 lata, raz od wielkiego dzwonu, czy na ruski rok, jakby kto powiedział, pokażemy, że jest świetnie, robiąc jakieś imieninki, urodzinki, że jesteśmy eleganccy, wyładnieni, wypachnieni. Więc takie dziecko żyje w hipokryzji, nie? Czyli z jednej strony rodzice pokazują, że jest super, ale z drugiej strony wie doskonale, że w ogóle nie jest super i jeszcze w dodatku nic o tym nie może powiedzieć. I się tak przyzwyczaja. więc automatycznie nie może wyrazić swoich emocji, nie może wyrazić swojego bólu i żalu z tego powodu, że ktoś pije, a nie daj Boże, jeżeli powie to komuś i jeszcze w dodatku ktoś go wyśmieje albo powie, he, to tam nie jest problem, wszyscy piją, prawda? To już jest w ogóle katastrofa wtedy. I co za tym idzie, nie ufaj, nie? Czyli no nie możesz ufać ludziom, tylko twoi rodzice są super, nie? Tu jest twoje, rodzina jest najważniejsza, pamiętaj, nie? Jak może być najważniejsza, kiedy nie odpowiada na potrzeby dziecka? I żeby zakończyć wątek DDA, to przede wszystkim warto na to spojrzeć, na dorosłych dzieci alkoholików, na cechy, które nabywają podczas swojego młodego życia, jako na szansę, nie jako na dramat, tragedię i w ogóle. Oczywiście to jest tragedia, to jest potworna trauma, potworna, ale to jest szansa. Zobacz, jesteś pracowity, jesteś fajny, tak? Jesteś dowcipny, umiesz organizować czas. Drugi człowiek, jeżeli ogarniesz się i zaczniesz normalnie myśleć, nie jest dla ciebie barierą. Jesteś bardziej otwarty. Zresztą sami alkoholicy, kiedy zmieniają sposób myślenia, są niezwykle fajnymi ludźmi. To jest coś niesamowitego. Naprawdę. Pani Ewa wie doskonale, dlaczego tak mówi. Dalej się nie będę tym dzielił. Dziękuję.
To znaczy ja jeszcze pozwolę sobie dodać, to tak, że dzieci alkoholików bywają nadodpowiedzialne, bo czują się odpowiedzialne za to, co się dzieje w domu, ale poza tym też mogą sprawiać na przykład wrażenie nieczułych jako ludzie dorośli, dlatego że w dzieciństwie dostają taki ładunek emocji negatywnych, które w normalnych warunkach by zabiły takie dziecko. To jest taki przecież ładunek jakiegoś okrucieństwa, strachu, że to dziecko musi sobie zbudować pancerz emocjonalny, żeby przeżyć. I w związku z tym taki pancerz czasami zostaje, a często człowiekowi dorosłemu, który pozornie może wydawać się nieczuły. Czyli pozornie wydaje się, że neurony lustrzane mu czasami nie działają, chociaż jest jednocześnie bardzo wrażliwą osobą.
Jeszcze tylko dodam jedną rzecz na koniec, bo mi się teraz przypomniało. Kiedyś usłyszałem takie świadectwo właśnie pewnego młodego człowieka, który miał problem w domu z rodzicami, obojgiem rodziców alkoholikami, który przeszedł terapię DDA i padło pytanie, co w trakcie terapii się zmieniło i co byś chciał teraz zrobić, kiedy twój ojciec czy twoja matka zapiliby i w jakiś sposób by cię to zraniło? On odpowiedział bardzo prosto, strzelił im w twarz. I to jest bardzo dobra odpowiedź, powiedziała osoba, która prowadziła spotkanie, nie? Że to po prostu ten strach, lęk przeszedł. Oczywiście on tak fizycznie by nie zrobił, sam przyznał, tylko mentalnie tak się przestawił, zmienił sposób myślenia, że to jest dla niego niedopuszczalne i on by zrobił wszystko, żeby tym rodzicom właśnie pomóc, dokładnie tak, jak mówili Państwo przed chwilą, czyli skorzystać z twardej miłości. Do widzenia, radź sobie sam, tak? I to jest jeden chyba najważniejszy punkt, jaki każde dorosłe dziecko alkoholika musi zrozumieć, nie? Jesteś, kocham cię nawet nad życie, super, ale pomogę ci tylko wtedy, kiedy dasz mi spokój i sam sobie będziesz radził, tak? Czy radziła?
Wróćmy do tego pytania, bo mi coś przyszło do głowy, dlatego grałaś tego jesteśmy załączeni.
Padło słowo podziękowania za konferencję, za świadectwo pani Ewy. Pana Piotra za słowa księdza dotyczące dzieci. Ja dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Państwu bardzo dziękuję za świadectwo w imieniu nas wszystkich.